kaj pokój niech się nam rozmnożą przez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela naszego. Amen. Słowo Boże, które Kościół ku zbudowaniu naszemu przez to wspólne rozważanie wyznaczył, czytam w pierwszym liście apostoła Piotra, w pierwszym rozdziale od 18 do 21 wiersza. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę tak, iż wiara nasza i nadzieja są w Bogu. Panie, pomóż nam właściwie wykorzystać to, co wiemy i poznać to, czego jeszcze nie wiemy, a co jest ważne dla naszej wiary i dla naszego zbawienia. Amen. Umiłowany zboże, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, apostoł zaczyna słowem wiedząc. Tak rozpoczyna się nasza perykopa, czyli fragment tekstu biblijnego, a słowo to odnosi się na pewno do każdego z nas, bo każdy jakąś wiedzę ma i swoje wie. Zakres tej wiedzy może być różny, ale na pewno powinien dotyczyć naszego życia i dotyczy. Nawet jeśli by to było, jak mówi pewna anegdota, że ktoś zrobił wynalazek, który zastępuje 4 techników, ale do obsługi trzeba 6 inżynierów. Wiedza i poznanie świata, ale i człowieka, czyli nas samych, jest ogromna i wciąż się pomnaża, ale każde nowe odkrycie odsłania nowe obszary, których jeszcze nie znamy. Także za filozofem trzeba nam wciąż na nowo mówić: wiem, że nic nie wiem, a to znaczy, że to, co wiem w stosunku do tego, co jeszcze nie wiem, jest tak ogromne, że niestety niewiele znaczy. Z jednej strony wiedza i poznanie nasze potrafią dokonywać cudów, a z drugiej strony człowiek jest tak samo bezsilny i bezradny wobec sytuacji, zjawisk, wydarzeń i w swojej przemądrzałości skazany jest na klęski, straty i na przegraną. Słowo apostoła wskazuje na prawdziwą wiedzę, najbardziej potrzebną i użyteczną, a jest to poznanie tego, co jest znikome i nieznikome, co jest nieważne, a co jest nieodzowne dla naszego życia. Prawdziwą mądrością zaś jest umiejętność rozróżnienia jednego od drugiego. Apostoł wali jakby prosto z grubej rury. Złoto i srebro znikome. Zgadzamy się z tym? Niby też to wiemy, bo na przykład czasu ani kupić, ani wykupić, ani odkupić, ani przekupić się nie da. Ale niektórzy próbują inaczej zamienić go w złoto. W myśl stworzonego przez siebie hasła: czas to pieniądz. Pewien bogaty i znany biznesmen nie udzielał wywiadów, bo uważał, że to strata czasu. Ale pewien dziennikarz tak długo zabiegał o to, że w końcu uzyskał zgodę, ale pod warunkiem. Tylko 3 minuty i za każdą minutę 100 funtów. Przy spotkaniu zapytał dziennikarza: no i co pan chce wiedzieć? A dziennikarz mówi: nic, ja o panu wiem wszystko. No to po co pan przyszedł, jeszcze za to płaci 100 funtów za każdą minutę? A bo ja się założyłem o 500 funtów, że pan nie przyjmie i tak jestem 200 funtów do przodu. Jeden chytry, a drugi chytrzejszy. Ale ani 300, ani 3000, ani 3 miliony funtów niczego nie zmieniają. Wszystkie te sprawy podpadają pod wyrok mądrości kaznodziei Salomonowy, który w drugim wierszu tej księgi, a potem wielokrotnie, naście razy powtarza. Marność nad marnościami i wszystko marność, czyli znikome. Wprawdzie złoto może być użyteczne i w TV na przykład słyszeliśmy o tym, że pewnej dziewczynce można przywrócić zdrowie za 6 milionów złotych. W przeliczeniu to jest 42 kg złota. To jest więcej niż ona sama waży. Ale co dalej? Co dalej? I tak znikomość. Apostoł przedstawia inne kryteria wartości. Punktem odniesienia jest marne postępowanie przez ojców wam przekazane, czyli po prostu grzechy, których korzenie tkwią w grzechu pierworodnym. Chodzi właśnie o uwolnienie się od tego, znalezienie takiej wartości, żeby się pozbyć tych grzechów. To jest prawdziwy problem, bo dotyczy życia doczesnego i wiecznego. Złoto i srebro są tu całkowicie bezużyteczne, znikome. Ale bezcenną, wartościową i użyteczną jest, mówi apostoł, tylko krew Jezusa Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. To jest bezcenne poznanie, prawdziwa wiedza. A jeśli z tej wiedzy zrobimy właściwy użytek, to będzie prawdziwa mądrość nasza. Baranek został tu przywołany nieprzypadkowo. Chodzi o system ofiarniczy, którego sensem jest znalezienie sposobu na zdjęcie przekleństwa grzechu z człowieka. Skalany bowiem nieposłuszeństwem, zbrukany grzechami człowiek nie może się znaleźć w bliskości Bożej. Podobnie jak nie ma miejsca dla zabłoconych butów w pięknie posprzątanym, wyczyszczonym pokoju. Na pewno najpierw wylecą buty, a potem ich właściciel albo na odwrotnej kolejności, ale wylecą, jeśli gospodyni jest rezolutna. A co dopiero mówić o grzechu, o niebie i o świętości Boga? Nie ma możliwości bliskości. Skutkiem marnego w oczach Bożych naszego postępowania jest śmierć doczesna i wieczna, czyli wieczne oddalenie od Boga jako ostateczna zapłata. Z łaski Bożej baranek miał zastąpić winnego śmierci grzesznika. Jego krew za krew potępionego. Nie była to ofiara doskonała, bo ginęło zwierzę, a nie człowiek, ale ofiarujący zyskiwał naocznie świadomość, na co zasłużył. To miało skłaniać go do powstrzymywania się od grzechu lub ucieczki przed nim, jeśli nie mógł mu sprostać. Do zmiany myślenia, postępowania, motywów działania, do zmiany umysłów, serca i woli. Ale nie skutkowało, bo dusza nasza skażona, ze skażoną ludzką naturą, zaciemnionym umysłem, słabościami ciała, okazała się bezradna wobec siły pokus, pożądliwości, namiętności i powabów tego świata. Zamiast przemiany łatwo było poprzestać na systemie, jako zadośćuczynieniu za grzech. Wołanie Boże, Synu mój, Córko moja, daj mi serce swoje, pozostawało bez właściwego odzewu i echa. Wciąż aktualna trwała skarga wypowiedziana przez proroka Amosa. Słyszeliśmy o tym 3 tygodnie temu. Lud ten czci mnie ustami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Pobożność zewnętrzna to tylko pozór pobożności, pozoranctwo. A dlaczego krew baranka niewinnego, nieskalanego miałaby być droga i bezcenna dla nas? Bo jest to ofiara doskonała. Sprawiedliwy, prawdziwy człowiek Jezus Chrystus umiera za niesprawiedliwego, Krew Jego czyni nie tylko zadość za grzechy i oczyszcza grzesznika, ale ten baranek swą pomocą idzie jeszcze dalej. On przemienia grzesznika w dziecko Boże, a tego dotąd nie było. Jezus w oczyszczone serce, umysł i duszę posyła Ducha Świętego, który swoją mocą i darami zmienia myśli, chęci, motywy, słowa, czyny. A przez ofiarę swojego ciała za nas zapowiada zmartwychwstanie i przemianę naszego ciała na swój obraz i swoje podobieństwo. Tego brakowało. Człowiek sam nie mógł się tak zmienić, nie mógł pokonać pokus, wyzwolić się z mocy grzechu i wyrwać z objęć śmierci. Apostoł podkreśla, to było wiadomo już od początku, już od upadku w grzech. Ale Bóg dał czas i możliwość, aby przemądrzali ludzie szukali, czy znajdą jakikolwiek inny sposób na pozbycie się grzechu i osiągnięcie celu. Skończyło się na pozoranstwie, więc został objawiony on, Baranek Boży, jakiego potrzebujemy. Apostoł mówi, to wiemy. Bracie i siostro, my też to wiemy. Wiem ja i wiesz ty, ale co z tej wiedzy wynika? A co może wyniknąć? Apostoł do swoich adresatów pisze, przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Czy o nas też tak można powiedzieć? Przez Niego uwierzyła w Boga? A nawet czarno na białym tak napisać, jak apostoł Piotr napisał o swoich adresatach? Mamy tu podwójny skutek tej wiedzy. Pierwszy, uwierzyliście w Boga. To czas przeszły i to już się stało. Wiedza nie została zmarnowana, a zmarnowaną być może. Wiedza jest potrzebna do wiary. Przecież musisz wiedzieć dobrze, w co należy wierzyć. Inaczej skończy się zabobonami. Ta wiedza potrzebna do wiary ma dwa etapy. Pierwsze poznanie, a drugie zrozumienie, o czym jest mowa. Rodzi się ona, jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, ze słuchania Słowa Bożego. Dziś koniecznie trzeba dopisać lub czytania Słowa Bożego. Wtedy nie było o tym mowy, bo takich możliwości nie było. Teksty trzeba było przepisywać ręcznie. Było to bardzo drogie, prawie niedostępne. Papieru nie było. Był dopiero papirus wytwarzany z liści roślin albo pergamin, to jest specjalnie wyprawiona skóra. Wszystko bardzo drogie. A przedtem były tabliczki gliniane, które potem dla utrwalania wypalano tak jak my cegły wypalaliśmy gliniane. I były jeszcze płyty kamienne, w których wykuwano znaki, podobnie jak my to robimy teraz na nagrobkach. Dzięki wynalazkowi druku dzisiaj każdy może mieć na własność nie tylko całą Biblię, ale całą bibliotekę. Przez czytanie mamy osobisty kontakt z autorem. Nie od razu wszystko rozumiemy, ale nie jest też tak, że nic nie rozumiemy. To rozumienie należy zachować, rozwijać i pogłębiać, czyli wracać do tekstów już przeczytanych i rozszerzać, pogłębiać znajomość tego, o czym one mówią. A to dzięki Bogu. Kto tylko chce, może czynić dowoli, w dowolnym czasie, w dowolnym wymiarze. Ten potencjał wiedzy, który mieli adresaci listu apostoła Piotra, oni zużytkowali właściwie. Uwierzyli w Boga. I nastąpił trzeci etap wiary, czyli przyjęcie Słowa Bożego na własny użytek. Chwała Bogu za taką życiową decyzję. Droga do życia wiecznego jest wtedy otwarta. Wspomnieliśmy, że nie zawsze tak się dzieje. I gdy na przykład apostoł święty Paweł bronił się i przemawiał do króla Agrypy, ten w pewnym momencie przerwał mu i powiedział: niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Ale więcej już słuchać apostoła Pawła nie chciał. Bogaty młodzieniec też dobrze zrozumiał słowa Pana Jezusa: idź, sprzedał majątek swój, rozdaj ubogim, a przyszedłszy naśladuj mnie. Ale nie przyjął tych słów, postąpił inaczej, odwrócił się i odszedł smutny, czytamy. Adresaci listu apostoła Piotra uwierzyli, zrobili właściwy użytek, uwierzyli Bogu. Ale to nie jest koniec tekstu. Apostoł wskazuje na drugi skutek tej wiedzy. Wiara wasza i nadzieja są w Bogu. A to jest czas teraźniejszy. To się dzieje. To znaczy, że nie tylko uwierzyli, ale wierzą, ufają Bogu i w Nim pokładają wszelkie nadzieje. To jest żywa, czynna, aktywna, działająca wiara. Możemy powiedzieć, i często się to stosuje, wiara prawdziwa wierzy aktualnie Bogu. Czasem słyszy się powiedzenie: wierzący, ale nie praktykujący. Oznacza to, że ktoś zachowuje i przyjmuje wiedzę o Bogu, ale poniechał ceremonie, uroczystości, formy, gesty, nabożeństwa, uczestnictwo we wspólnych spotkaniach i tym podobne. Dziwna to postawa, w której człowiek taki nic od współwierzących nie weźmie i nic im też nie da. Ale jest jeszcze inna możliwość, odwrócenie tej rzeczy. Praktykujący, a to znaczy zewnętrznie zachowuje się i postępuje jak wszyscy inni wierzący i formalnie wygląda, że wszystko jest w porządku, ale serce pozostaje zamknięte. Jezus puka, tak jak to sam przedstawił w tym obrazie w Księdze Objawienia. Ale drzwi serca nie otwierają się albo tylko trochę uchylają. I trochę jak przez drzwi na krótko ktoś się angażuje, trochę jak po drugiej stronie drzwi coś tam przeżywa, ale tak naprawdę łączności nie ma, wiara i nadzieja nie są złożone w Bogu. I wtedy znowu wracamy do Amosa, który w imieniu Boga woła: obrzydliwością są mi wasze ofiary, a pieśni obrzydłym krzykiem. Nie chcę tego słuchać i nie chcę tych ofiar. Pozoranstwo, serce zamknięte. Choć niby na zewnątrz wszystko wygląda, że jest tak, jak być powinno. Już też mówiłem ten przykład o księdzu emerycie, który poszedł do młodszego kolegi, nie było tamtego i okazało się, że gdy przyszedł, powiadał do niego: słuchaj, mam ciężki przypadek. W więzieniu jest młody człowiek, który nie chce ze mną rozmawiać. Może ty byś poszedł do niego? I poszedł. I okazało się, gdy wszedł do celi, ze zdziwieniem, że to jest jego dawny konfirmant. I powiada: Janku, to ty? Jak to się stało? Pamiętasz nasze lekcje konfirmacji, zebrania młodzieżowe, chór, twój udział, twoje zaangażowanie? Co się stało? A ten po chwili odpowiada: ja tego nie brałem poważnie. Serce było zamknięte. Następstwem prawdziwej wiary jest, a czytamy o tym tuż przed naszym tekstem. Kiedyś ten tekst do rozważania był dłuższy. Okiełznanie umysłów i trzeźwość, położenie nadziei całkowicie w łasce Pana Jezusa Chrystusa, dziecięce posłuszeństwo Bogu i niekierowanie się pożądliwościami oraz uświęcenie, mówi apostoł święty Piotr, za przykładem tego, który nas powołał. Następstwo żywej wiary, otwartego serca, okiełznanie umysłu, trzeźwość, całkowite położenie nadziei w łasce Pana Jezusa, posłuszeństwo dziecięce, niekierowanie się pożądliwości i uświęcenie, o którym apostoł święty Paweł pisze, bez którego nikt nie ogląda Boga. Kiedy czytam te słowa, widzę, jak wiele jeszcze jest do przemiany w sercu, w duszy, w myśleniu, w wiedzy, w wierze, pobożności, w społeczności, w działaniu, w modlitwach. Z tym, czego brak, a powinno być, i z tym, co jest, a czego być raczej nie powinno, możemy iść w szczerym wołaniu do tego, który oczyszcza, napełnia i który obiecał, że kto do Niego przychodzi, tego nie wyrzuci precz i sprawia pokój, pojednanie i radość. I z taką modlitwą, przedpowiedzią będziemy chcieli pójść do Pana przy ołtarzu. Amen. Dobry Boże, dziękujemy Tobie, że nam dajesz te święte słowa, że możemy je rozumieć i że chcesz, abyśmy byli prawdziwie mądrymi, wiedzieli, co jest znikome i nieznikome, i abyśmy to odróżniali i wybierali właściwie. Za to, co nam dajesz, dziękujemy Ci i prosimy Cię, daj nam to, czego jeszcze nam potrzeba. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.